here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here tonight.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and the flag was still there.
Pamiętam, zaczęliśmy kiedyś tak palmę, tylko nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego ją tak zaczęliśmy.
To było wtedy, jak nie nagrywaliśmy jeszcze palmy w 2010 roku.
Nie, jest taka palma. Tylko co ten Derrick Rose wtedy zrobił?
Pewnie miał jeden...
A nie, albo coś zerwał, pewnie coś połamał.
Świetny mecz z 300 ostatnich.
To możliwe. Porozmawiajmy o tym przez chwilę. No to chyba pierwszy blockbuster. Chyba Ghostbuster.
Nie busted. Busted knees. Okej. Okay. Myślę, że to jest bardzo dobry trade, jeśli Porzingis chce się rozwijać kontuzyjnie.
No.
Nie no, mów, to twój team, to twój team, bo ja mam, ja szczerze powiedział, moje odczucie...
Ja powiem tak, ja powiem tak.
Aha, dobrze, to mów.
Ten transfer można rozpatrywać na kilku płaszczyznach.
Brawo, jest 5 miliardów.
Pierwsza płaszczyzna sportowa. No, wygląda na to, że Nowy Jork nie zrobi w tym sezonie skoków nad przestrzeń. Jakby trwały poszukiwania point guarda.
Poczekaj. Gdy powiedziałeś, że nie zrobi skoków nad przestrzeń, to była aluzja do tego, w jaki sposób Derrick Rose kontuzjował kolano. Pamiętasz? Podskoczył tak do góry, tak. I potem spadł i miał rozwalone kolano w playoffach z Filadelfią kiedyś. Dobrze, mów dalej.
Nie, raczej chciałem powiedzieć, że Phil Jackson tak już, wiesz, zapowiada, że jesteśmy... Ale kto tutaj jest na wschodzie?
A chodź bliżej trochę do mikrofonu.
LeBron James.
No.
Natomiast, więc jak patrzymy na to w wymiarze sportowym, no to widzimy, kim jest Derrick Rose, kim był Derrick Rose. Derrick Rose nie wrócił już nigdy do nas takim, jakim można go zobaczyć już tylko na YouTubie. I no, trudno powiedzieć, że to jest jakiś gigantyczny upgrade na pozycji 1. Rozumiem, że Nowy Jork zdał sobie sprawę, że szanse na pozyskanie Mike'a Conley'a są zerowe.
Moim zdaniem jest to upgrade na pozycji 1. Ale nie gigantyczne.
Ale nie gigantyczne. Czy w każdym posiadaniu piłki będziesz się martwił, czy to już jest to ostatnie posiadanie?
No ale miałeś też na pozycji numer 1 Jose Calderona i mogłeś martwić się o to samo.
Jose Calderon będzie kiedyś wielkim trenerem. Nie wiem, czy będzie jej na pewno w Europie. To taki mój typ.
Okej, mój też.
Legenda, 6 Eurolig w ciągu 4 lat, jest coś takiego.
A nie tytuł w pierwszym sezonie jako rookie coach w NBA? A,
może tak być.
Rose.
Że on szybko zostanie asystentem, ale nie w tym rzecz.
I tak, tak, znaczy w tym rzecz.
Z punktu widzenia tak, oddałeś swojego najlepszego podkoszowego, który był twoim rim protektorem i który paradoksalnie był chyba swoim drugim, trzecim najlepszym graczem w tym sezonie?
Oj, to źle. O nich by świadczyło, jakby miał być drugim najlepszym graczem.
No ja nie, moim zdaniem on się był najbardziej solidnym grającym graczem.
No był trzecim najlepszym graczem.
Trzecim najlepszym, bez trzeciego gracza. Oddałeś Calderona, którego no nie chciałeś już mieć.
Był trzecim najlepszym graczem zespołu, który wygrał, przypomnij mi ile,
32 spotkania.
32 mecze, no więc.
No i oddajesz Jeriana Granta, co jest pewnego rodzaju, wpisuje się w pewną historię, taką tradycję, że grasz mniej więcej 2 sezony, sezon i wylatujesz, no bo popatrzysz, Landry Fields, gone. Jeremy Lin po sezonie, gone. Schampert, 2,5 sezonu, gone. Tim Hardaway, zaskoczony John. Jerian Grant wytrzymał jeden cel.
Mówiłeś o Jeremy Mlinie?
Tak, powiedziałem.
Aha.
Po sezonu. Gone. Może sezon, ale pół sezonu, bo już tyle grał. Więc no, nie był może najbardziej, ale był takim jasnym punktem na tym firmamencie beznadziei Knicks. Być może gdyby w końcówce dostawał więcej szans, złapałby trochę konfidencji. Ja w sumie byłem zaskoczony pozytywnie Jerianem Grantem. Miał takie przybyszki. Ja nie chcę powiedzieć, że on jest wielkim graczem NBA. Nie jest wielkim graczem NBA. Ale tak, żeby być takim solidnym backupem, myślę, że to jest kariera, która go czeka. No, oby. Więc w wymiarze sportowym nikt się raczej stracił. Mają gościa, który jest cieniem samego siebie i oddali właściwie wszystkie precioza, które mieli. No to nie było, były trochę zaśniedziałe i trochę srebra rodowe były trochę...
Znaczy mówisz o Nionderkach Robina Lopeza.
Tak. Rozumiem. O Lopezie. I to jest, mówię, no jest jakby bez przełomu, tak? Znaczy, oczywiście jest dzisiaj teoria, że to bardzo dobrze, że Lopez poszedł, bo przez Hornacek będzie grał szybciej. No, Lopez się nie nadaje do gry takiej run and gun. W związku z tym próbuje się tak jakby powiedzieć, że to Hornacek miał coś do powiedzenia w tym dealu. Że to dla niego został zrobiony, bo gra będzie teraz inna. Okej, znaczy super. Tylko że decyzję podjął Phil Jackson i może Dola. Więc mówię, nikt nie zrobił kroku do przodu. Raczej sportowo zakończy się to katastrofą. Będzie jeszcze więcej frustracji, jeszcze więcej jeszcze większego rozczarowania. Czy się to trochę kojarzy z transferem Marberego, bo Marbery był oczywiście lepszym graczem wtedy, ale katastrofa była przecież potworna. I tak jest jakby jeden wymiar. Znaczy, ja bardzo cię zapraszam, żebyś powiedział coś na temat tego, jak będą się dzielili piłką Rose z Melo, czy to nie jest, czy nie będzie walki o piłkę. Powiedz coś od strony sportowej.
Tak jak powiedziałeś przed chwilą. Znaczy, mnie generalnie ten trade zupełnie nie rusza. Ciekawszy jest trade, który się wydarzył chwilę wcześniej. Wydaje mi się wymianą, która jeśli już ma coś zmienić, to tam. No ale mówimy oczywiście o Knicks, Bulls, Derricku Rose'ie. Fajnie to widać, jak się patrzy gdzieś na różne fora, na Reddit, na Twitter, czym żyją ludzie. Może to dlatego, że jest więcej kibiców Knicks, więcej kibiców Bulls i Derrick Rose wciąż jeszcze potrafi rezonować.
Jest ta wiara, że Elvis żyje, tak?
Tak.
Gdzieś tam żyje i wyjdzie z cienia i powie, jestem. Mhm. To nie są moje kolana.
Na pewno... Zrobili Knicks upgrade na pozycji numer 1, natomiast zrobili dosyć wielki
downgrade.
I to nie chodzi o to, że Robin Lopez jest powyżej przeciętnym centrem NBA, trochę powyżej przeciętnym centrem NBA.
Top 20 jest na pewno.
No. I nie wiem, w jaki sposób go zastąpią.
No wiesz, to oznacza, wydaje mi się, że zmusza to trochę Porzingisa do grania na piątkę. Ale wydaje mi się też, Maciek, że Phil Jackson spojrzał jakby na to, co jest na rynku i doszedł do wniosku, że ten rynek wolnych agentów jest łatwiejszy na pozycji centra niż na pozycji point guarda. Więc on sobie kogoś dosztukuje. kogoś sobie znajdzie, zaraz, że tak powiem, zaczniemy czesać, po co jest dostępne za kilka chwil. Popatrzymy sobie na to. I okaże się, że jest szansa wzięcia kogoś, kto się może nie będzie tak dobry jak Robin Lopez, ale być może nie będzie taki, wiesz. Powiemy sobie, a w sumie to jest prawie 1:1.
Plusem Robina Lopeza było to, że on był zdrowym centrem.
Tak.
Nie przypominam sobie, żeby ten człowiek
muszę,
miał...
Muszę powiedzieć, że to było dla mnie chyba największe zaskoczenie. Ja się tego jakoś tak najbardziej liczyłem na to, że on się, krótko mówiąc, rozsypia, a on właściwie drugi sezon...
Dlaczego liczyłeś, że się rozsypie? Nie ma go z bratem.
Bo on też ma zły track record.
Robin Lopez ma zły track record? Nie przypominam sobie, żeby Robin Lopez miał jakieś poważne kontuzje. Może opuścił gdzieś tam trochę meczu, gdzieś tam...
Myślę, że ostatnie dwa lata ma takie dobre, a w pozostałym zakresie, a może mylę go z pracą.
Był dosyć żelazny. Grał w Portland, grał w Nowym Orleanie, był dosyć takim... Nie przypominam sobie jakichś poważnych kontuzji. Na pewno nie miał żadnych takich kontuzji typu ACL, typu jakiś bark i nie ma go pół roku. Czy to były jakieś dorobne rzeczy.
Muszę sprawdzić tego Robina Lopeza, bo aż mnie to...
Ja sprawdziłem już, mój drogi, poczekaj, sprawdziłem. Lopez w 3 z 4 ostatnich sezonów zagrał pełne 82 spotkania.
No tak, a wcześniej?
I w sezonie 2014-15 w grudniu miał taką świrową kontuzję, prick kontuzję, złamał kości w dłoni. I opuścił 20 meczów.
No tak, ale te pierwsze cztery sezony miał 60, 51, 50, 60, 67, 64. Znaczy nie było
64 to było w sezonie lockoutowym.
A tak, jasne.
Tak, więc a wcześniej ja nie pamiętam, czy on zawsze był graczem rotacyjnym. Natomiast 5 lat poza tą...
Miałem takie obawy, ale bardzo zdrowy centra.
To jak na centrum, to jest bardzo zdrowy gość.
Jego brat, jak go przedstawia, to mówi bardzo zdrowy.
Bardzo zdrowy. To ten zdrowy, ja jestem ten tutaj od...
Ten bardzo zdrowy.
Mój drogi, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla Ciebie dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Mam wrażenie, undergroundowe święto mimo wszystko... w porównaniu z Dniem Matki, Dzień
tak,
Matki.
Tak, niedoszacowane. Udział ludzi jest podobny.
Nie mówię z sarkazmem tego. Jest niedoszacowany jest święto. Dzień Ojca jest niedoszacowany, Dzień Matki jest szumnie zapowiadany, nie wiem. Jest za duża różnica jest między szumem, jaki tworzy Dzień Matki, a szumem, jaki tworzy Dzień Ojca. Nawet patrzę to po tych, wiesz, takich różnego rodzaju e-mailach promocyjnych, które dostaję od różnego rodzaju miejsc. Gdzie się subskrybuje, czy nie subskrybuje, jakieś kwiaciarnie, na przykład kwiaciarnie, tak, jakieś wysyłanie kwiatów na odległość, czy różnego rodzaju inne rzeczy, to Dzień Matki, to każdy się próbuje przy tym przypromować i dzień wcześniej, 2 dni wcześniej już dostaje jakieś oferty promocyjne z okazji Dnia Matki,
tak.
kup książkę mamie, kup coś tam, wiesz, z Merlina, czy skądś tam, a tutaj Dzień Ojca cichutko,
jestem
rozczarowany, myślę, że jest wciąż potencjał w Dniu Ojca, duży, niewykorzystany. Ale nie dlatego życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, ponieważ widziałem, jak dobrym ojcem jesteś, więc wszystkiego najlepszego
dalej.
Nie,
jestem dobrym ojcem, zresztą mnie nie przekazali.
Dobrze, wróćmy do...
Ja sobie jak się powiedziałem, co bym się z Dnia Ojca, on powiedział, o, cześć tata.
W końcu powiedział Ci cześć.
Tak, to było cześć.
Wróćmy do Knicks, bo skończyliśmy
na tym chyba elemencie sportowym, już chyba nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej.
Ja się osobiście wzbraniam przed opowiadaniem o dysfunkcji, jaka zapanuje w grze New York Knicks, dlatego to sobie zostawię, patrząc dalej, jak będzie wyglądało free agency. Jest 30 milionów dolarów cap space dla Knicks. To jest ta dobra informacja. Zła informacja jest taka, że Knicks mają w składzie pod ważnymi kontraktami 5 graczy. To nie jest wszystko, zaraz powiem, że nie jest wszystko. I są to Carmelo Anthony, Derrick Rose, Justin Holiday, Kristaps Porzingis i Kylo Quinn, z czego Justin Holiday jest jedynym rzucającym obrońcą, a Kylo Quinn jest w tym momencie centrem. Więc...
Ale Sasha przecież przedłuży.
Więc upgrade'u potrzebuje pozycja rzucającego obrońcy i to dużo, bo Justin Holiday chyba nawet nie jest dwójką, tylko bardziej trójką.
Nie, ja myślę, że Justin Holiday rzucam.
A Kyle O'Quinn nie jest starterem, no. Choć lubię go, nie jest starterem. Ja trochę rozczarowujący ten sezon, swoją drogą. I jest zastrzeżony wolny agent Langston Galloway, który zostanie przedłużony.
Tak.
Domyślam się, nie będzie to trudne, bo on ma podlega prowizji Arenasa, więc raczej nie będzie jakiś ofert dla niego. W ogóle może nie być ofert dla niego. Więc nikt ma już na tego podpisać. To dobry backup na pozycji 1 za Rosen. Jest jeszcze Lance Thomas, którego myślę, że podpiszą nikt, jeśli nikt go
nie zabierze. Zobaczymy, jak będzie wyglądało jego kolano.
Jeśli nikt go nie zabierze, to też jest inna historia.
To też jest prawda.
No i to jest wszystko z wolnych agentów, do których wczesne prawa Berda, bo tylko dwóch, Galloway i Thomas, i Lou Amundson jest trzeci, Clianton Yearley może być zastrzeżony. I to jest wszystko, jeśli chodzi o jakiekolwiek prawa Berda, wczesne lub pełne prawa Berda, które mają Knicks. I oprócz tego zostaje im $30 milionów, żeby zapełnić pozycję rzucającego obrońcy, żeby dodać startującego centra i uzupełnić ławkę rezerwowych. I to na rynku...
To nie jest dużo pieniędzy.
To nie jest dużo pieniędzy.
Zwłaszcza, że Dwight Howard już puka do drzwi.
Rozumiem, tylko że domyślam się, że Dwight mimo wszystko będzie liczył na pay.
20 milionów dolarów.
Na pay 20 milionów minimum. Myślę, że nawet minimum. Dwight ponoć liczy na maksymalny kontrakt 30,6 milionów dolarów, ale nie wydaje mi się, żeby taki znalazł. Natomiast jeśli ktoś mu da taki kontrakt, to może go podpisać tylko dlatego, że to będzie więcej pieniędzy, niż może dostać
tak.
Gdzie indziej, tak? Jeśli ktoś tak. Mu da 20...
Myślę, że Dwight Howard jeszcze nie zajmuje takimi rzeczami jak zdobycie mistrzostwa, gra w kontenderze, gra o coś.
No, chyba szuka takiego miejsca, takiego dobrego dla niego, gdzie ludzie będą dobrzy dla niego. Z tego, co widziałem z wywiadu.
Ale Dwight Howard już nie szuka żadnego legacy, nie buduje żadnego legacy.
Tak, ale domyślam się, że jeśli mogę spróbować zaryzykować wejść w głowę Dwighta Howarda, zostawiam, że on, jak powiedziałeś, nie szuka legacy, tylko szuka pieniędzy i miejsca, gdzie będzie mu dobrze.
Dzień. Tak, no.
I ja nie wiem, czy Nowy Jork to jest najlepsze miejsce. To nie jest dobre miejsce dla Dwighta Howarda. To jest złe miejsce dla Dwighta Howarda w Nowy Jork. Ja się boję o Derricka Rose'a w Nowym Jorku, ale Dwighta Howarda się boję dużo bardziej niż o
Nie, Dwighta no, bo jak patrzysz na Derricka Rose'a, to masz zawsze takie wrażenie, że się boi przejść przez ulicę. To pomyśl sobie, jak będzie miał tam przejść przez po Manhattanie,
no
sobie
nie,
tam chodzić. No.
Kolana, to wszystko. No.
Przy tym wszystkim.
Nie.
Dobrze. Maciek, no to jest oczywiście, nic przypominają jeden wielki plac budowy. I to mi tak za każdym razem, znaczy co roku mi to śmieszy, bo się mówi o tym, że umacniamy grę trójkątami, że w tym roku naprawdę nie zagramy. Tylko że jak wymieniasz mniej więcej połowę albo 2/3 składy co roku, no to jakby zaczynasz każdego roku od zera. Przyjeżdżają jakieś goście we wrześniu, no i tak zaczynasz im coś opowiadać, no. Mimo nie zrozumieją całą tą filozofię, no to już jest właściwie posadzone. I wszyscy są zirytowani, że się za mało trójkątami gra.
Dokładnie, to co zauważyłeś, to nie jest dobry motyw, żeby tutaj wdrażać dalej i rozwijać grę trójkątami. Jeśli wymieniasz w tym momencie...
No ale, Maciek, no ale tak jest od przyjścia chwila do stanu, jak popatrzysz, no to już więcej połowa składu jest czyszczona, no.
I w tym momencie masz zaledwie, jeśli doliczę Galloway'a, bo Tomasa nie doliczę, bo ja nie wiem, czy Tomas nie zostanie sprzątnięty przez kogoś, więc jeśli doliczę Galloway'a, to mają zaledwie 4 graczy z zeszłorocznego składu. Anthony Pozzynas, O'Quinn i Galloway. No. I Anthony Yearley nic nie grał, więc no, to jest no, bardzo mało, żeby cokolwiek przedłużać, tutaj jakiś rytm szukać, coś robić dalej, no. Ale jak powiedziałeś, że zobaczymy, jakie będą zmiany Jeffa Hornacka. Jak duże będą zmiany.
Ile Jeffa Hornacka będzie w tym zespole? Czy on
no,
będzie
nie
każdego wieczoru przychodził na dywanik i Phil będzie mu mówił, drogi Jeffie.
Tak.
Teraz obejrzyjmy taśmę dalej i powiem ci, co źle zrobiłeś i co musisz poprawić.
Tu nie
no pamiętasz, tu był taki człowiek, nazywał się Derek Fisher i on mnie nie słuchał. To się bardzo źle dla niego kończy.
Jest jedna analogia, jeśli chodzi o ten skład. Jest to analogia z Jeremiego Lina. ponieważ taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jak mówię, nie chcę oceniać jeszcze tego teamu, bo on jest, to nie jest team nawet. Oni mają tylko 60% pierwszej piątki i nie mają ławki. Ale już jeśli miałbym widzieć, patrząc na zarys tego teamu w tym kształcie, patrząc kto będzie miał najwyższy usage, to Porzingis spadnie na trzecie miejsce, jeśli chodzi o usage, będzie trzecią opcją, nawet jeśli Knicks chcieliby, żeby był wyżej, po prostu nie będzie miał piłki w rękach. I jest też zagrożenie dla Carmelo takie, że powtórzy się sytuacja, ale jak mówię, jeśli przejdą bardziej w otwarty system gry, że powtórzy się trochę to, co widzieliśmy z Jeremy Linem. Bo Rose jest graczem typu Jeremy Lin, to nie jest podający point guard, tylko scoring guard. On miał 5 asyst na mecz w zeszłym sezonie, miał 4 z hakiem. I Derrick Rose będzie grał swój zespół, a Carmelo będzie grał swój zespół. I Carmelo może się czuć trochę na aucie. Na pewno Rose nie jest graczem, który będzie dostarczał piłkę Carmelo tam, gdzie Carmelo lubi mieć piłkę. Entry passes z Derricka Rose w ogóle nie jest jego dobra strona i nigdy nie była. W sensie podania do post, czy tutaj, więc... Jak zobaczyłem ten trade i pomyślałem sobie o efektywności Rose'a, to pomyślałem sobie, wiesz o czym? O 2011 roku. Że to byłby fajny team, ale 5 lat temu.
No ale dużo temu, no. Za marę jeszcze, za marę.
Chicago. Czy możemy do Chicago przejść?
Nie. Jeszcze skończmy. Skończmy Nowy Jork. To jest jakby ten aspekt sportowy, na który mówię, pozostaje optymistycznym pesymistą. Czyli w sensie, że to się po prostu rozsypie. Wszyscy będą pomstować, wszyscy będą krzyczeć, wszyscy będą... Natomiast ciekawsza rzecz to jest aspekt, bym powiedział, ekonomiczny tego dealu.
Mianowicie?
Bo za ten deal ja... daje do Nowemu Jorkowi A. O ile być może za ten trade daje C minus, to za ekonomicznie to jest super, super rzecz.
Dlaczego?
Super rzecz.
Dlaczego?
Pozbywasz się grubego kontraktu Robina Lopeza i otwierasz sobie cap space na 2,16, 2,17, który wydaje się, że będzie bardzo mocną wolną agenturą.
Tak, no wygląda, że wiesz to, tylko też trzeba pamiętać a propos tych wolnych agentów, że one najczęściej wyglądają mocniej niż w rzeczywistości są. Im bliżej, tym okazuje się, że więcej osób...
Nie, no oczywiście, ale wiesz, ale zachowałeś cap space, jak nie wpuściłeś się wtedy do Derricka Rose'a na 4 lata z jego kolanami, czyli nie powtórzyłeś warianty z Amare Stoudemirem.
Ale mój drogi, w gruncie rzeczy...
Tylko mieliś sobie takiego rentalka na rok. Być może w styczniu go w ogóle wyrzucisz.
Ale w gruncie rzeczy chodzi raptem o ile złotych? O 14 milionów? 15
milionów? O 14 milionów.
To nie jest aż tak dużo przy tym salarii.
Być może to nie jest aż tak dużo.
Aż tak dużo, to jest jak sobie przeliczysz, jak sobie porównasz 70 milionów poprzednie ze 106, to sobie możesz podzielić, że to jest 130 ileś procent. Więc sobie te 15 milionów tak obetnij o tyle i zostanie ci raptem zrobili na tym 10 milionów. To nie jest tak dużo.
No wiem, 10 milionów może nie jest dużo, ale słuchaj, ja uważam, że stworzono jakąś opcję na coś.
Plus...
Nie wiem, o czym Phil Jackson myśli w kontekście z roku 2017. Nie wiem, może myśli o Westbrooku. Myśleć można.
W Los Angeles?
Nie wiem.
Okej.
Okay. Pod tym względem super, no.
No rozumiem, no to...
Ja jestem tak. Pod dużym wrażeniem. No bierzesz deszcza, który by pewnie nie wypali, po roku powiesz mu, że to dziękujemy.
No tak. I będziesz musiał szukać nowego rozgrywającego.
No tak, no, Rafaela Westbrooka.
Bo Rose będzie miał duży cap hold wtedy w...
Czyli tak naprawdę, Maciek, no tak, no będziesz miał 40 milionów, tak? Znaczy, tak, to jest jakby sytuacja na zero dzisiaj, no bo wiadomo, że oni muszą jeszcze łyknąć... zastać, muszą trochę graczy zastać. Pytanie oczywiście kogo? I za ile, no jak długo, no bo na przykład takiego Dwighta Howarda, to ja bym tak na 2 lata wziął z opcją jego na przyszły sezon.
Z opcją, tak, no ale znów jesteś w sytuacji takiej, że nie wiesz, czy Dwight podejmie opcję, czy nie podejmie, tak jak Aflalo i Derrick Williams, i nie możesz tak do końca prognozować, co...
No nie, znaczy na pytanie, no tam chyba moim zdaniem jest sytuacja taka, że nikt sobie nie wyobraża tego, że Dwight Howard może wrócić do Utah, do Houston, przepraszam.
Fajnie by było, jakby Dwight grał w Utah, to byłoby dobre miejsce dla Dwighta, tam miałby spokojnie swoją drogę. Nie, on do Houston nie wróci. On jest już pożegnany na 99,9%, nie zagra w Houston w przyszłym sezonie.
No więc właśnie, no, ale z drugiej strony ma opcję. Tą opcję, zdaje się, musi zaraz wykorzystać. Albo robi tak zwany check-in.
Nie, on już odstąpił od tej opcji. Przedwczoraj.
Odstąpił?
Tak.
Na pewno?
Tak, na pewno. Przedwczoraj.
A dobra, czyli jest wolnym agentem.
Jest wolnym agentem, Dwight, tak.
No to mówię, no, Nowy Jork czeka.
No to dobrze, no. Fajny team z 2011 roku.
No bardzo. Poczekaj, patrząc na to, tak, masz tak, potencjalnie dla nich, tak, jest Al Jefferson, a może w ogóle trzeba wziąć Joakima Noa i zrobić sobie taki mały bez.
2011 rok, cały czas.
Ja, no dobrze, no ja mówię, no Knicks mają, lubią patrzeć do tyłu. Masz Bismacka Biyombo, masz Festusa Azeriego, masz Zazę Paczulia. Jana Mahiniego masz niezastrzeżonego.
Tak, Jan Mahini jest niezastrzeżony. On byłby niezłym graczem.
Moss Bates jest niezastrzeżony.
Podejrzewam, że Indiana, podejrzewam, że w momencie, w którym Indiana zrobiła taki ruch po Jeffa Tiga, podejrzewam, że Jana Mahini będą zostawiać za pieniądze 8 cyfr i wyżej.
Timofey Mozgov jest. Widziałeś tą niesamowitą scenę z celebracji tytułu przez Cleveland?
Którą?
Jak jesteś, to są szaleństwa J.R. Smitha, który polewa szampanem jakąś dziewczynę i ten mózgo, który jest w takiej różowej koszuli, to wygląda jak ty pierwszy raz wszedł do klubu i tak nie wie, jak się zachować.
No to zawsze ciężko.
I on trzyma taki kieliszeczek, tak jakby wiesz, tak...
Jeszcze ma 2,15 cm wzrostu, podejrzewam, że to nadal sprawia, że on jeszcze jest Rosjaninem w Las Vegas, to nie czuje się może najbardziej komfortowo. Jeszcze kimś, kto nie grał, nie czuje się na pewno tak komfortowo, jak Kevin Love się czuje, podróżując z pasem mistrzowskim po Stanach teraz. I będąc mistrzem NBA, tak, ale widziałem tę scenę, J.R. Smith cały czas nie założył koszulki, tak, więc to się nie zmienia.
Tak, bo oddał koszulkę.
Ojcu, oddał koszulkę, proszę. I nie ma nowej. Dobrze. Patrząc na tych wolnych agentów dalej, Hassan Whiteside jest wolnym agentem.
No nie, ale to nie ta para, kaloszy.
No i to też, wiesz, chodzenie w Hassana Whiteside'a to byłby maksymalny kontrakt. Zostałoby mi raptem 7 milionów dolarów na to, żeby uzupełnić skład i room exception. Ewentualnie mogliby mieć jeszcze mid-level. Ale to nadal jest 7 milionów dolarów tu i 7 milionów dolarów tu. 7 milionów cap space, 7 milionów tutaj. Może taki ruch. Al Horford jest jeszcze. Ale Al Horford...
No, Al Horford, ale to będzie, wiem, to też będzie dużo kosztowało.
Tak, Al Horford będzie dużo kosztował. Bo Al Horford weźmie maksymalny kontrakt gdzieś w drinku, zgarnie. No chyba, że się zgodzi grać taniej w San Antonio. Potem masz Dwighta, jak mówisz, masz Joakima Noa. Jest Bismack Biyombo.
Ale on jest restricted, każdy musiał dużo pieniędzy.
Nie, on jest unrestricted. I Toronto nie ma praw Berda do niego. I
unrestricted?
Jak zrobiłem takie review, bo wczoraj pisałem o tym w zapowiedzi Central Division, jak zrobiłem takie review miejsc, do których Biyombo mógłby trafić, to skonfrontowałem to z tymi plotkami, że Biyombo może dostać 15-17 milionów dolarów za sezon. Były w trakcie serii Toronto Cavaliers. Nie ma wcale tak dużo miejsc, które będą chciały Biyombo za taką stawkę. Było mi trudno znaleźć miejsca, gdzie ktoś mógłby dać 15-17 milionów dolarów Biyombo. Naprawdę. I
Nie, no, trzeba być szaleńcem.
Jest mało takich miejsc, więc może deal za 12-11 milionów dolarów wystarczy, żeby zgarnąć Biyombo.
No tak, ale to wiesz, ale to na tej zasadzie, no to co, oddałeś druka lepego za mniej więcej te same pieniądze, żeby mieć Biyombo?
Tak, ale masz Derricka Rose'a. Ale masz Derricka Rose'a.
No nie, no tego Derricka Rose'a masz na rok i wiesz, że...
No i masz
że kupujesz trefny towar, znaczy kupujesz towar, który ma wadę.
No wiesz, no dlatego a propos tego cap space'u jeszcze też w 2017 musimy doczekać i zobaczyć, jak Knicks wypełnią skład. Al Jefferson, jest Pau Gasol jest wolnym agentem.
No właśnie, to jest jakaś historia, wiesz, że może Pau Gasol pójdzie do Knicks.
No to będzie defensywa z poziomu 20 miejsca w NBA.
No to ale nam wiesz, no to są tam...
No tak, no oczywiście.
Słuchaj, no, na pewno potrzebny jest rim protector, no.
No i tak.
No to co, bo to nie jest chyba Nene, może Roy Hibbert,
Więc to jest Dwight, Biombo, może Roy Hibbert.
To małe pieniądze.
Jan Mahimi nie jest bardzo dobrym rim protektorem, nie jest dobrym, ale jest dobrym obrońcą. A potem dalej masz, nie bierzesz Nene, bo ci się rozsypie, aczkolwiek widzę sytuację, w której Knicks próbują wziąć Nene jako backup, tylko że mają Kyle'a Quinna, więc przepraszam, nie potrzebują. I tak naprawdę jeśli chodzi o tą rim protekcję, to jest raz jeszcze Dwight, Biombo i...
Hibbert to też tak.
Hibbert, no dobrze, okej.
Okay. No nie, może Mozdowa, możesz włożyć do tego. Machiniego bym jeszcze dał jako rim protektora.
No tak, ale on tylko 50% przy obręczy broni. On bronił lepiej wcześniej, gdy grał przeciwko rezerwowym. Przeciwko piątkom nie był takim rim protektorem dobrym, jak był wcześniej grając przeciwko rezerwowym z Unitom. Ale mówię, on jest dobrym obrońcą. W pick and rollu jest tu dobrym graczem. Wychowanym w Indianie. Dobrze. Tak, więc ja myślę, że center to na pewno będzie rzecz, którą teraz Knicks będą próbowali wziąć. Z rynku.
No i może Al Jefferson, może...
Nie, ale Al nie jest obrońcą i Pau Gasol też nie będzie obrońcą, więc jeśli...
No ja rozumiem, ale czy Knicks myślą takimi kategoriami obrońca, nie obrońca? Oni będą grać w czwartą koszykówkę.
Ja już usiłujemy znaleźć dla nich dobre rozwiązanie, kurczę, a nie myśleć jak oni myślą.
A nie, to bez sensu.
Znajdować im dobre rozwiązanie? A, próbować myśleć jak oni myślą.
Nie, próbować racjonalnie myśleć. Znaczy, to nie jest tym, że myśli racjonalnie. No.
No i zostanie ta pozycja rzucającego obrońcy i pozycja niskiego skrzydłowego też, bo na tej pozycji masz tylko Carmelo.
Nie, no Maciek, liczba dziury jest większa niż liczba masz pełnych dziurę, pozycji.
Masz dziurę, masz ogromną dziurę, bo Justin Holiday nie powinien być twoim... Ja mówię,
nie, Justin Holiday zasługuje
na szansę jeszcze ten chłopak. Ja dziwię się, że...
Tak, on ma jedną rękę przecież tylko.
Dziwię się, że Bulls go oddali tak szybko. Dziwię się, że Bulls go oddali. Tak samo jak się dziwię, że Knicks oddali tak szybko Jarayana Granta. To jest dwóch ludzi, który bym się jeszcze przyjrzał. Nie oddawał ich tak szybko po pierwszym roku, gdy oni grali jakieś minuty. W NBA Jarayan był debiutantem, a Justin chyba grał drugi sezon, albo trzeci. Drugi sezon grał, tak? Gdzie tam grał śladowe bardzo minuty w Golden State w poprzednim sezonie. Więc w zasadzie pierwszy sezon, gdzie też grał i grał tak naprawdę dopiero gdzieś tam w Chicago trochę. Więc to jest cały czas bardzo mało minut jego. Dziwię się, że tych dwóch ludzi poszło w tych wymianach. Być może trzeba było ich przesunąć, bo ktoś ich bardzo chciał. Natomiast wracając do tego, jest dziura. Jest Carmelo, jest twoim niskim skrzydłowym, gdzie on prawdopodobnie w NBA lepiej grałby jako silny skrzydłowy. I masz Justina Holidaya i nie masz, i z wolnych agentów mówię, masz tylko Lansa Thomasa, do którego masz wczesne prawa Berda i możesz go nie zatrzymać, więc jeśli oni się skupią na centrze, to powodzenia w ściągnięciu za 10 milionów dolarów tutaj zaplecza na pozycję 2-3. Powodzenia, bo to nie będzie
łatwo. Ciężko. Ale to wiesz, Randy Foy, to są takie typy nazwiska, no.
No mówię, Mayo, wiesz, Eric Gordon, no, już mówiliśmy.
Eric Gordon mieliśmy, prywatny czy państwowo. Prywatny, rozmawialiśmy o Ericu Gordonie.
To może być chudy skład po prostu, no jeśli...
Nie, no super, no super, ja się cieszę, znowu będzie, wiesz.
To byłby taki skład, jak mógłbym sobie, wiesz, pomyśleć, jak ktoś w 2011 roku próbuje zbudować, raz jeszcze powiem, contendera. Przenieśmy Porzingisa do 5 lat wcześniej, że Porzingis jest taki, jaki był, teraz próbuje... Taki jaki był, taki jak teraz, tylko że w 2011 roku jest bardzo dobrym graczem i teraz do tego dodajesz dwie wtedy gwiazdy wielkie, Rosa i Carmelo i masz taki chudy skład, że masz potencjał gwiazd i nie masz za nimi def. I mówię, no gdyby to był 2011, to może, ale teraz jest 5 lat później i te gwiazdy, potencjał, siła tych gwiazd nie jest tak duża, jak była wcześniej. I budowa składu tak chudego jest zajebiście ryzykowna, patrząc na zdrowie Derricka Rose'a. Też to, o tym trzeba pamiętać, bo tak trochę zapomnieliśmy o tym, w ogóle nie powiedzieliśmy dzisiaj. On miał udany sezon, był zdrowy, rozegrał 60 ileś meczów, ale nie był przez cały sezon zdrowy, tak? Druga część sezonu była zdrowa, ale to był jego pierwszy zdrowy sezon od 4 lat. I to jest duże ryzyko teraz tutaj dla Knicks i Langston Galloway musi być absolutnie podpisany tutaj w tym momencie, gdy mają jego prawo.
Nie, ale brakuje jeszcze jednego gracza.
Jeszcze jednego rozgrywającego, no. Dobra, zobaczymy co zrobią Bockers. Jeśli chodzi o Bulls, to oddanie Derricka Rose'a była pierwszą rzeczą, jaką miałem w głowie, jaki ten team musi zrobić. Więc zrobili to. Więc to jest plus dla nich za to. Pozyskali Robina Lopeza i w ten sposób myślę, że mają...
Mają
lepszego gracza. Lopez jest lepszym graczem niż Noah w tym momencie.
Niestety.
I ja wolę mieć Robina Lopeza na centrze niż Pau Gasola na centrze. Robin Lopez, tak powiem, jest lepszym centrem w NBA niż Pau Gasol. Pau Gasol jest oczywiście lepszym graczem. Więc fajnie z tego wyszli, bo mają Lopeza na 40 milionów dolarów przez 3 lata i ten kontrakt za rok już będzie wyglądał naprawdę...
Nie będzie wyglądał tak źle, tak naprawdę.
I Noah, nie potrzebują teraz przedłużać Noah, nie potrzebują też przedłużać Pau Gasola. To jest znak...
Trochę mało.
Co jest mało?
No tylko mieć Lopeza, zrezygnować.
Oni mają niezły backup z końcówki poprzedniego sezonu Brazylijczyka Cristiano Felicio, który potrzebuje minut. Ten człowiek musi grać w rotacji, więc mają backup. Mają Lopeza i Felicio, to wystarczy im w tym momencie. Natomiast Noah może sobie pójść, Gasol może sobie pójść i to jest dobry deal w tym sensie, że... pozbyli się Rose'a i ten team może zostać oddany Jimmy'emu Butlerowi, czego bym chciał, ale już widać po konferencji prasowej Gara Formana, że to nie jest takie proste, że oni nadal dealują Butlerem, nadal sprawdzają, co mogą za niego dostać. Gar Forman nie chciał powiedzieć, że to jest team Jimmy'ego Butlera, tak jak powinien był powiedzieć, nie powiedział tego. Wymijająco odpowiadał, że to jest team, aha, że razem tworzymy team, że to wszystko. To nie jest fajny znak dla Jimmy'ego Butlera.
To nie jest message, nie jest dobry.
To znaczy, że są go przesunąć.
Bo to tylko tyle
znaczy. Jeżeli oni chcą go wymienić, to ja dalej już jest mi ciężko patrzeć, co Chicago tak naprawdę planuje zrobić, bo w tym momencie nie wiadomo, czy Chicago chce grać o coś, czy chce wejść w rebuilding mode. Ja w tym momencie jeszcze nie wiem, nie jestem pewien. To nie dlatego, że oddali Rose'a, tylko o tym, co się dzieje z Butlerem. Tak? Są jakieś dyskusje z Bostonem na temat Jimmy'ego Butlera, które się toczą. Oni niby go nie chcą oddawać, ale mówię, mogę zacytować dokładnie, co Gar Forman powiedział. Myślę, że to jest nasz team. Zapytany, czy to jest team Jimmy'ego Butlera. Myślę, że mamy core, grupę graczy i oczywiście sztab trenerski i organizacyjny. Koszykówka to gra zespołowa, to gra 5 ludzi. Oczywiście Jimmy jest naszym all-starem i najlepszym graczem, ale nie myślę tak daleko, żeby móc powiedzieć, że to jest jego drużyna. To wszystkich drużyna. No i mi się nie podoba. To był moment, w którym mógł bardziej to zaakcentować. Może nie chciał tego zrobić, może nie chciał rzucać tej takiej presji w Chicago, która mogłaby się pojawić na jego plecach, bo w momencie, w którym, no co by to nie ukrywać, wiesz, gość Rose, który był legendą, dużo osób się z nim zżyło, człowiek, który jest z Chicago, odchodzi. I wiele osób jest w Chicago teraz w tym momencie zniesmaczonych tym, że oddali Rose'a za co? Za Robina Lopeza? Za jakiegoś Jerryana Granta? Wiesz, dla wielu osób jest to bardzo mało w Chicago. Ja nie mówię, że te osoby mają rację, tylko jest to bardzo mało.
No, ale ci ludzie zasnęli w 2011 roku i obudzili się dzisiaj.
Mój drogi, ja już ci mówiłem ostatnio, co ja myślę o opiniach ludzi przy okazji Draymonda Greena. To był moment przełomowy. Po prostu już nie chcę analizować, co ludzie myślą, tylko widzę nawet po tweetach ludzi, których znam, że ciężko było im przyjąć to, że Rose odchodzi z Chicago, bo zżyli się z Derrickiem Rose'em i liczyli na to, że może jeszcze gdzieś pojawi się to światełko w tunelu.
No nie, no mówię, no Elvis żyje. No.
Tak, Elvis żyje, ten temat. No mówię, nie wiem, co się stanie z Butlerem dalej, ale jeśli założę, że Butler zostanie, jeśli mam założyć, że Butler zostaje, to oni w tym momencie potrzebują startera na pozycji numer 1, bo nie mają startera na pozycji numer 1. Jest Jerryan Grant, jest Jose Calderon. Cieszę się, że rozumiem, że jeśli Jose Calderon przychodzi, to znaczy, że Kirk Heinrich nie zostanie podpisany. Ale mają Calderona, Jerryana Granta i Spencera Dinwiddiego i nie ma tutaj startera w tej grupie. A Fred Hoiberg musi mieć startera w tej grupie, więc to jest dla mnie, ten deal dla Chicago nie podoba mi się o tyle, że ja sam szukałem dealów i miałem deale, sporo deali w głowie, gdzie oni mogliby przejąć ludzi lepszych niż Jerryan Grant, bo widzę, że on ma być starterem chyba z tej grupy, bo Calderon nie będzie w stanie grać. Też nie tak sporo z drugiej strony, ale miałem dealek, że oni mogli znaleźć lepszego gracza niż Jorian Grant i w tym momencie, jeśli oni zostają z pieniędzmi i wchodzą na free agency i będą próbowali szukać tam graczy, to jest Mike Conley i potem jest dalej, jest Jeremy Lin, jest Mario Chalmers, jest Deron Williams, jest Jared Bayless, mówię o tych niezastrzeżonych, jest Rajon Rondo, jest Raymond Felton, Brandon Jennings, Ty Lawson. Więc jeśli oni chcą zdjąć rozgrywającego startera z free agency, to ja nie widzę tutaj starterów poza Conleyem. I to wszystko. Reszta to nie są zawodnicy pokroju starterów w NBA. Deron Williams, jeśli jest zdrowy, jest starterem, ale to jeśli jest zdrowy, to jest duże jeśli. Reszta nie jest starterami. Rondo jest problemem, więc no, a reszta nie jest na poziomie
starterów. Nie, Rondo nie ma, że Rondo to byłby fajny ruch.
Nie. Rondo nie jest dobrym graczem w NBA. Rondo jest człowiekiem, który nie broni i nabija sobie asysty. To jest Rajon Rondo. No tak, no tak jest, no tak gra. No.
Nie, no tak, no to są fakty. No.
Mówię o tym, jak gra. No, Sacramento grał tak. Więc no oni fajnie, podoba mi się to, że mają centra, to jest bardzo fajne. Mają, wydaje się, że to, co jest teraz w tym zespole, Robin Lopez, Felicio, Gibson, Portis i Mirotić, to jest już PFC, które mogą sobie zostawić na przyszły sezon. Nie muszą tutaj, nie muszą, mogą, ale nie muszą dodawać ludzi i mają cap space, żeby znaleźć rozgrywającego, ale no jak mówię, tylko no chyba, że to będzie Mike Conley, chyba, że oni chcą sprowadzić Mike'a Conleya do Chicago i myślę, że może się pojawić to, taka informacja o tym, że Bulls są zainteresowani Mike'em Conleyem. Dziwię się, że jeszcze się nie pojawiła dzisiaj, ale powinna się pojawić, że powinni się ustawić po Mike'a Conleya i dodać go do tego teamu. To zakładając, że Butler ma zostać, czego nie jestem pewien. Więc tak jak patrzę na Chicago, no, więc to tak wygląda. Ten ruch, wiesz co, no mówię, ten ruch tak bardzo jakby popularny, nie wydaje mi się, żeby ktoś zmieniał tutaj, jeśli chodzi o poziom obu drużyn. No. Ale zobaczymy jeszcze, jak się skończy, wiesz, jeszcze zobaczymy miesiąc, bo tam będzie jeszcze dodatkowy rynek oprócz free agency. Mogą być wymiany, jeśli ludziom zostaje cap space, a zostanie ludziom cap space, więc tam się jeszcze utworzy taki ciekawy rynek, który będzie trwał, no a już się nawet igrzyska rozpoczną, to może trwać jeszcze ten rynek. Nawet tego się spodziewam, chociaż wtedy głównie generalni menedżerzy próbują sobie zrobić wolne, ale zobaczymy. No i tak o tym dealu wszyscy mówią, a ciekawszy deal wydaje mi się był wcześniej.
A co się stało? Nic nie wiem.
Widzisz, no to kurczę, no. NBA, no ale podoba
się... No nie, no to ja tak przeglądam, tak na Twitterze jakby nic się takiego nie wydarzyło, tak przeglądałem wczoraj, nawet dosyć starannie.
No, bo zostało...
Ale ja może mam główny beatwriterów z Nowego Jorku, więc to ten temat transferu Rose'a przebił wszystko.
No został,
ale co się stało?
Został przykryty, deal Rose, Nick został przykryty przez deal, który poszedł 30 minut przed nim.
Co takiego?
Czy 45 minut przed nim. Żeby nie skłamać i dokładnie powiedzieć, jest to deal trójstronny,
tak.
Który bardzo lubię, bo biorą w nim udział takie trzy zespoły, takie peryferialne zespoły, które ja lubię. Ja lubię takie zespoły z małych miast i tych konkretnych miast jest Utah, jest Indiana, czyli dwa zespoły, które bardzo lubię przez to, że są gdzieś tam, wiesz, w sensie miasta,
na peryferiach.
Jest fajne, ja jestem z mojego miasta, mi się to podoba. Utah, Indiana bardzo lubię zawsze. I jest Atlanta. Atlanta jako taka sztandarowy zespół, który jest nudny i nikogo nie interesuje, tak? Więc oni zrobili deal. I...
No to ja wiem, ale to po prostu deal. Jaki to może być deal w ogóle?
Deal, wiesz, no... W zapowiedziach i Atlanty, i Indiany pisałem o jednym dealu, który może się stać i ten deal się wydarzył. To jest deal Jeffa Teague'a do Indiany. Jeff Teague poszedł do Indiany, Jeff Teague pochodzi z Indiany.
Aha.
I już są informacje o tym, że Jeff Teague i Larry Bird będą rozmawiać o przedłużeniu kontraktu. To jest dokładnie to, co ja pisałem, dlatego chciałem, żeby Larry Bird poszedł po Jeffa Teague'a, tylko typowałem, że zrobi to z Monte Ellisem. Atlanta wybrała inną formę wzmacniania się. Atlanta wzięła numer 12 draftu z Utah Jazz.
Obecnego, tak?
Tak. A Utah Jazz wzięli z Indiany Georgia Hilla.
O! No to Dante Exum się chyba cieszy.
Tak, myślę, że to też zdejmuje jakąś presję z Dante Exuma. Nie wiem w ogóle, czemu mówimy o Dante Exumie. On nie grał w zeszłym sezonie.
Ale... No, ale będzie grał.
Zobaczymy.
Czy nie zabierze mu minut George Hill?
Zobaczymy. A czy on zasługuje na minutę na Texans? Ja go bardzo lubię. Wydaje się, że powinien zasługiwać na minutę, ale spokojnie, był bardzo nieefektywnym graczem w swoim debiutanckim sezonie, bardzo dobrym obrońcą, to inna rzecz. Dlatego go lubię. Ale no mówię, no to tu jest deal ciekawy, bo Indiana bierze gracza, Indiana się wzmacnia, bierze rozgrywającego, który, jak pisałem, bardzo potrzebowali rozgrywającego, bardzo potrzebowali atakującego gościa, który potrafi rzucić za trzy. Tyk nie jest jakimś... To moje główne zastrzeżenie do Trzefatiga z jego kariery jest takie, że on powinien być lepszym strzelcem za trzy niż jest, chętniejszym strzelcem. On powinien ewoluować w gracza tak jak Kemba Walker ewoluował w kogoś, co w zeszłym sezonie rzucał pull-up trójki. I to była taka rewelacja drugiej części sezonu, że Kemba Walker tak dobrze rzuca za trzy. I Jeff Tick nigdy tego nie zrobił, to jest moje... Jestem rozczarowany tym od jakichś trzech lat. Natomiast... dodają rozgrywającego, którego potrzebowali, atakującego rozgrywającego, nie jest to Monta Ellis, który mu przechodzą pod pikami, więc mają gościa, który będzie u góry kreował. Bardzo mi się podoba ten deal dla Indiany. Mniej mi się podoba oddawanie George'a Hilla. Myślałem, że oddadzą Monta Ellisa i George Hill będzie mógł grać dwójkę w tym teamie, bo George Hill jest tak naprawdę dwójką i to taką dwójką, takim powiedzmy combo guardem z lat 80. No, nie jest ani dwójką, ani rozgrywającym i postawili na atak teraz tutaj, jeśli mają Tiga, Monta Ellisa, jeśli to nie jest koniec ich wymian, to mają Tiga, Ellisa, Paula George'a i Milesa Turnera i teraz Jana Mahinmiego muszą koniecznie zostawić, bo będą mieli kłopot wtedy. Więc to jest ciekawy deal, bo wydaje się, że Indiana zrobiła krok w górę, że to jest team, który wczoraj zrobił krok w górę, to jest Indiana, to jest ten deal po Tiga. Atlanta, jeśli chodzi o Atlantę, oni wzięli ten pick numer 12 i miałem, nie wiem, jak chyba z 10 pomysłów, czy no 10 przesadzek, 6-7 pomysłów, wszystkie je napisałem w zapowiedziach, jak Indiana może pozyskać gracza, jak będzie chciała pozyskać gracza zamiast Tiga, tylko że no, to były prawdopodobnie wymiany, których Indiana próbowała, ale wymiany, na które nikt się nie chciał zgodzić, tak jak ta rozmowa o Nerlensa Noela, tak, z Filadelfią. Mogli rozmawiać z Utah o Favorsa i pewnie rozmawiali przy tej wymianie, czyli Derricka Favorsa zamiast piku, domyślam się. Mogli rozmawiać jeszcze o Gregu Monroe, o Taju Gibsonie, ale być może chcieli wybór numer 12 draftu. Teraz są doniesienia, że oni chcą te wybory pierwsze rundowe jeszcze jakoś przesunąć, żeby dodać graczy, żeby przekonać Ala Horforda, żeby on został w Atlancie. To jest taki source z Atlanty. Więc to jest dla Atlanty, a dla Utah...
No Utah, no masz tu solidnego gracza, no.
Myślę, że też Atlanta chciała z Utah na przykład jeszcze zapytała się na pewno Haywarda, Rodneya Hooda, Aleka Berksa, ale Alek Berks nie był zdrowy w ostatnim sezonie. Może o niego się pytali. Oni się pytali wcześniej o Aleka Berksa już. A Utah wzięło George'a Hilla. George Hill jest dobrym graczem NBA, w sensie no, nie tak. Szkodzi, nie dodaje za dużo, ale nie szkodzi. Solidnym graczem do gry, do rotacji. Ma sens w Utah, ma długie ramiona.
To czy Atlanta dostała tylko pick 12?
Tak, i Atlanta wzięła tylko pick za Jeffa Tiga na koniec. Pick numer 12.
Pick za pick.
Tylko tyle.
To nic, no. Trochę śmieszne, no.
No ale no mówię, wiesz, to jest tak, że my możemy nazwać to śmieszne, ale widać było, że Atlanta próbuje znaleźć
ludzi. Ale to jest nie, bo to oddanie ostatniego kontraktu ostatniego roku kontraktu za darmo, no.
To nie jest za darmo, bo pik numer 12 to jest niezły gracz.
Tam.
No to jest nie, no pik numer 12 to jest rotacyjny gracz.
Dobra, patrzymy na dziesięciolecie, ostatnie 12 pików.
Sprawdź z ostatniego roku, kto był 12 pikiem.
Teraz się okaże, że to był gość z Phoenix.
Czy 13, Devin Booker był który? Przyszły All-Star.
No właśnie, bałem się, że powiesz o Bookerze.
Tylko w palmie, tylko w moich ustach. Devin Booker, przyszły All-NBA player. Ja już go przehypowuję, sorry.
A masz go już w fantazji, czy nie?
No nie, jeszcze nie. Mam za to Clinta Capelę, którego też przehypowuję, pewnie.
Clint Capela teraz ma szansę na duże minuty. Nie, 12 był Trey Lyles, 13 był Devin Booker, no ale to potwierdza twoją tezę.
Trey Lyles to dobry gracz jest. Trey Lyles był dobry gracz, bo końcówkę sezonu miał bardzo dobrą w Utah. Będzie rotacyjnym graczem i to może starterem nawet.
No.
Nie w przyszłym sezonie chyba, jeśli Favorsa nie oddadzą, ale to będzie lepszy pomysł, żeby grać z Treyem Lyles'em niż duetem Favors Gobert. Na to
2015 Dario Saric.
A 13 kto był?
Już patrzę, wszystko jest. Steven Adams. No, teraz jesteś królem.
Nie, no nie chodzi o to, że to nie chodzi tam.
Jeremy Lamb, 12. Dobry gracz.
Kto? 12?
Jeremy Lamb. 11.
No, on nie jest, akurat był rotacyjny, ale nie.
Alec Burks z 12. Mhm. 2-11. 2-10.
No.
Xavier Henry.
No to nie poszło, ale kontuzje.
On miał
dobre momenty, gdyby nie kontuzje, to by grał ten człowiek.
Gerald Henderson.
No to rotacyjny. To taki właśnie Gerald Henderson jest do wyjęcia. Gerald Henderson był z 12.
Jason Thompson.
Gerald Henderson był z 12?
Tak.
No, nie wiem, miałem w głowie, że on był z 9, to jakiś muszę sobie przestawić, dobrze? No Jason Thompson się nie powiódł, ja liczyłem na niego, ale zupełnie...
Kontuzje.
Nie, on zupełnie nie okazał się zawodnikiem dobrym, nie dobrym graczem. Nie wiem, co się stało, on się przestał rozwijać, się chyba nie chciał rozwijać, nie wiem, co się stało z Thompsonem. No, dobry...
Tadeusz Young.
No, dobry gracz, rotacyjny gracz.
2-7, bardzo dobry gracz rotacyjny. Hilton Armstrong.
O kurczę, to nie poszło zupełnie. Tam Nowy Orlean chyba go gdzieś tam próbował
tak,
zrobić.
Tak, umoczył.
Nie poszło.
Ale to był głupi draft, najgłupszy draft w historii.
To jeden z najgłupszych graczy, jakich oglądałem przez ostatnie 10 lat, Hilton Armstrong. Swoją drogą. Center.
Na Marku Sol, gdyż to właściwie tylko i wyłącznie.
Center
teraz tak.
Panu, jeśli dobrze pamiętam.
Jarosław Korolew.
Korolew z 12 dopiero poszedł?
Tak.
A to Nikolas Tsikitishvili poszedł wyżej chyba, nie? To było tak.
Nie. Chyba nie. A może, tylko nie ten draft.
Sięgasz, do którego roku schodzisz?
Jestem już w piątym.
Czy mogę się położyć i słuchać?
Tak, jestem tego, jak w czwartym. Robert Swift, lubiłem tego chłopaka.
Dobrze, mój drogi, zostańmy, pomówmy dalej, bo tam jeszcze kilka kwestii.
No proszę.
A propos tego, co Atlanta zrobiła, wiesz, to tak jak powiedziałem, Atlanta się rozglądała za to, jak może zbudować Tiga, gdzie może pchnąć Tiga, co może po niego, dla niego uzyskać. Najwyraźniej pik numer 12 był najlepszą rzeczą, którą mogli pozyskać. Stawiam. No nie, ani też wiesz, pytanie, czy wolę pik numer 12, czy Taja Gibsona, wolę pik numer 12. Czy wolę pik numer 12, czy Grega Monroe, bo wolę pik numer 12, tak? 12. Jeśli mógłbym pozyskać Favorsa, to wolałbym Favorsa niż 12 pik, ale pewnie nie byli w stanie wyjąć Favorsa. Możliwość pozyskania Noela byłaby stylem dla nich i to też wolałbym Noela, ale to było no tak głupie, tak jakby Atlanta chciała nabrać w Philadelphia 76ers na Nerlensa Noela i no oczywiście się nie udało to zrobić. Jeszcze miałem kilku ludzi, ale głównie to byli podkoszowi do wyjęcia za Tiga do Atlanty. Tam szukałem zawodników i szukałem na koniec Monte Ellisa. I to jest pytanie, czy Monte Ellis, czy wybór numer 12? No, tylko, że to chodzi o to być może, że Bert nie chciał oddawać Monte Ellisa, że cały czas widzi jeszcze, jak Monte Ellis może być dobrym graczem. No i to też jest właśnie, to nie jest jeszcze koniec dla Indiany, bo jestem ciekaw, co dalej się będzie działo z karierą Milesa Turnera, jak on dalej będzie się rozwijał, jak, w którą stronę będą używać Milesa Turnera. Jestem ciekaw, czy Indiana, wczoraj im typowałem, żeby dodali Jareda Dudleya, żeby wyszli po niego, albo spróbowali zostawić Solomona Hilla. Indiana, o której może nikt nie chce rozmawiać, nikt nie chce słyszeć, prawie zrobiła niespodziankę i to byłaby niespodzianka, wyeliminowała prawie Toronto Raptors w pierwszej rundzie playoffów, w momencie, w którym od czasu, gdy zaczęli grać tak, jak byli powinni grać, czyli przeszli bardziej w small ball niż jak grali wcześniej, tak klasycznie pod Frankiem Vogelem na czterech wysokich w rotacji, gdzie LaVoy Allen, Jordan Hill grali z ławki, oni przeszli w small ball i to miało wtedy, o to chodziło mniej więcej Larrymu Birdowi, więc Tig, jeśli oni pójdą w stronę small ballu bardziej, jeśli zostaną przy tym, jeśli Bert się umówił z McMillanem, że to jest to, co musimy robić dalej, to Tig jest bardzo dobrym dodatkiem do tego teamu teraz. Więc jestem ciekaw tylko, czy oni pójdą w tą stronę. Turner będzie pewnie czwórką, a inny będzie piątką, ale kto będzie grał za nimi? Kto będzie czwórką za nimi? Czy będą mieli taki skład, że będą mogli grać 20, 25 minut, 30 minut small ballem? Oni jak grali w serii z Toronto Raptors na koniec, to kończyli tak, że Mahinmi i Miles Turner byli tylko centrami. Nie było w rotacji Alena i Jordana Hilla. I to była dobra Indiana. To jest Indiana, jak ma grać Indiana. I teraz jak Indiana dodaje Tiga, to może być bardzo, to może być ze...
Ale to, co powiedziałeś, no Tig musi zacząć trochę zatrzymywać, no.
No, naprawdę.
Lepiej.
No, naprawdę, fajnie było, jakby ten człowiek się w końcu... Zresztą miał niezły sezon za trzy ostatni, jeśli dobrze pamiętam. Niezły, tylko że to chodzi o to, o jego decyzyjność w tym wszystkim. jak on podejmuje decyzję, bo poprawił się, mam wrażenie, za trzy, nie patrzyłem w statystyki, miał chyba lepszy sezon za trzy niż ten poprzedni, możesz sprawdzić, nie pamiętam, ale tak na oko patrząc, nie przychodzili mu pod zasłoną, tak jak obawiałem się, że będą to robić po playoffach 2015, jak Cleveland przychodziło Tigowi pod zasłoną i zatrzymało Atlantę, to w tym sezonie nie było tego tak dużo. Myślałem, że Monta Ellis przyjdzie do tego teamu jako ktoś, kto już od razu zrobi z nich zespół, nasz zespół. Sprawi, że Monta Ellis byłby dużo lepszym graczem w Atlancie niż w Indianie. Więc może Ellis byłby lepszą rzeczą niż pick numer 12. Bo to też widzisz, ale Atlanta chce dealować z tymi pickami teraz, w tym momencie. Ma jeszcze swój pick i chce tym 12 pickiem sprowadzić jakiegoś gracza, więc też jeszcze Atlanta nie skończyła, tak? Więc zobaczymy, może oni przerzucą ten pick dzisiaj w drafcie. Może dziś będzie jakiś deal. Może, wiesz, ktoś będzie chciał kogoś z 12 i Atlancie uda się kogoś wyjąć tutaj. Więc jeszcze zobaczymy. To chyba nie jest jeszcze koniec Atlanty, jeśli chodzi o ten ruch. Tick, pick. No i Utah pozyskuje niezłego gracza. Oni mają teraz taki, teraz obwód, że mogą wystawić taki bardzo wysoki. Jeszcze Exum wróci, będzie grał Exum, będzie grał Hill, będzie grał Hayward, Bergs. Będzie grał Rodney Hood, który może być najlepszym graczem w tym teamie. I mają bardzo długich ludzi na obwodzie, mają bardzo długi zespół. To jest fajne. I Trey Lyles wyglądał dobrze. Utah powinno być playoffowym zespołem za zeszłym sezonie, tylko mieli kontuzję. Favors do BF powinni zrobić playoffy. Więc w moich oczach jest to playoffowy team, ale to, no mówię, no, ruch po George Hill nie zmienia ich pozycji za bardzo. Są cały czas teamem, który jest tak gdzieś 7-8 na zachodzie, jak o nim myślę. Ale Hill jest okej, graczem, jest to ostatni sezon George'a Hilla też i oni będą musieli płacić niedługo za wszystkich młodych graczy, jakich mają w składzie, bo trzeba będzie dawać im nowe kontrakty, więc to jest ostatni rok Utah, żeby się tutaj jakoś gdzieś dodać graczy. No ale Hill jest tylko na jednorocznym kontrakcie. No dobrze, są dwa deale. Wczoraj był z fejkowego konta Adriana Wojnarowskiego, poszła informacja. Ja nie wiedziałem, że to jest fejkowe kontro Adriana Wojnarowskiego.
Nie, to tym puściłem 7 SMS-ów.
Nie, myślałem tylko o tym. Zaraz ci powiem, o co chodzi. Dobrze, więc idzie ten deal Derricka Rose'a i zaraz pojawia się tweet, że Chicago, Miami i Toronto dyskutuje deal Jimmy'ego Butlera. I taka informacja zawisła, wpisana przeze mnie, zawisła na szóstym graczu. Ja po prostu nie widząc, że to jest fejkowe konto, wpisałem ten jeden tweet w newsach. I to Michał Kajzerek retweetował. Tak, Michał Kajzerek dodał ten tweet i jakieś 6 wykrzykników i pomyślałem sobie, wow, mówię, co to za głupota, że Miami, Toronto i Chicago gada o Jimmy Butlerze, zespoły, które są powiedzmy na podobnym poziomie, rozmawiają z tej samej konferencji, które ze sobą rywalizują, rozmawiają o Jimmy Butlerze, o co chodzi, to jeszcze tuż po tradzie Derricka Rose'a, mówię, wow, ale nie było kolejnych tweetów Woja, tak patrzę, szukam kolejnych tweetów Woja i potem się okazało, że ja jestem na fejkowym koncie Wojnarowskiego, ale dopiero okazało się to rano, więc zdążyłem spędzić 25 minut z Michałem Górnym, kibicem Bulls, rozmawiając o tym. Potem zdążyło mi się to przyśnić, śniło mi się, że Jimmy Butler zmienił klub. Miałem sen, nie pamiętam już o co chodziło, ale w moim śnie był Jimmy Butler i NDA. I obudziłem się dzisiaj rano i dopiero zobaczyłem, że to była fejkowa informacja, więc to była rzecz, o której myślałem najwięcej przez ostatnie 12 godzin. No, fejkowym dealu Jimmy'ego Butlera do Miami.
No trzeba być czujnym.
Trzeba być czujnym, to jest nauczka. No dobrze, mój drogi, dziś draft. Ben Simmons idzie z jedynką, Ingram raczej z dwójką i zobaczymy, co dalej się stanie. Będziemy rano o tym mówić.
No to chyba tyle.
No chyba tyle, mój
drogi. Przepraszam, czy nasi ulubieńcy, pozdrawiam znowu Bartona za miłe słowa, które napisał, chcę powiedzieć, że nie mam żalu. Nie mam żadnych pretensji, tylko że swoboda wypowiedzi jest po obu stronach, tylko pod warunkiem, że zachowujemy pewnego rodzaju pojem tej dyskusji, więc jest okej. Okay. Nasi drodzy słuchacze nie darowaliby nam, gdybyśmy nie obstawili par euro i tego, co się będzie działo w ciągu najbliższych 3 dni, 2 dni, 4 dni.
Kurczę.
w ciągu najbliższych 3 dni. Jesteś gotów?
Powiem ci, że mnie przestały interesować te mistrzostwa.
No nie, ale chociaż tak się pobawmy, no to patrzmy, no.
W sensie oglądałem piłkę i cały tydzień...
Ale nie chodzi o to, żeby oglądać piłkę, chodzi o to, żeby obstawiać, Marek. No dobrze, nie będę pojąć, no. Nie będę pojąć, no. To jest typerek, to jest typerek.
Będę się opierał na tym, co widziałem, dawaj.
No właśnie, no to jest najważniejsze, albo na tym, czego nie wiesz, to jest jeszcze lepiej.
Nie, na tym, co widziałem, tylko na tym będę się opierał, dalej.
Zaczynamy w sobotę o 15:00, jest to mecz Szwajcaria-Polska.
Już w sobotę o 15:00 jest też wielki mecz z wielką, groźną Szwajcarią?
Zawsze groźną Szwajcarią, z wielkim Brillem Mbolo.
Ja nie znam żadnych graczy, nie widziałem Szwajcarii na tym turnieju, typuję, że Polska wygra.
Dobrze.
A ty?
Ja chcę, że przegramy.
Ludzie czekają. A, nie zawiodłeś. Nie zawiodłeś.
Polska przegra.
Cieszę się, że nie zawiodłeś.
To będzie ciężka porażka.
Rozumiem.
Potem jest mecz, który wydaje się jakimś żartem po prostu nieprawdopodobnym. To mam wrażenie, że to jest jakiś, nie wiem, mecz o puchar Wysp Brytyjskich.
Ale to jest a propos...
Spotka się Walia z Północną Irlandią.
Bo to jest, rozumiem, tak naprawdę początek Euro, tak? 16 teamów.
Tak.
No więc wygra Walia z Irlandią Północną, typuję, że... No, Irlandia Północna, Jerzy Engel miał rację, wyszła Irlandia Północna.
A Jurek Engel ma zawsze rację.
Typuję, że... Zobaczymy, czy te kraje się nie obudzą przypadkiem w sobotę i nie będą już w Unii Europejskiej.
Właśnie, dzisiaj cholera ten Brexit, no.
Czemu cholera? Ach, dobrze, nie wchodźmy w to, ale...
Nie, no, Marek chce mi wyobrazić, na co się będzie działo.
Ja mnie nie obchodzi zupełnie Wielka Brytania pod tym...
Ale to nie o to chodzi, znaczy, no nie może tak nie obchodzić Wielka Brytania, nie ma nic wspólnego z Wielką Brytanią, to jest coś więcej po prostu niż Wielka Brytania. Dobra, nie gadajmy o tym, bo już się zagotowałem.
Rozumiem, aha, czyli ty bardzo pewnie chcesz, żeby oni, rozumiem, nie wychodzili z Unii Europejskiej, tak?
No przecież, no, chyba nikt tego nie chce.
Ale są dosyć takie...
Oprócz może posła Słomki.
No, to czy wiesz, ale jest 50-50, tak?
No właśnie.
Tego, co widziałem.
Jest na to najbardziej liczę, że Szkoci zrobią na to Anglikom.
Bo oni mieli swoje referendum i...
Nie, no ale Szkoci są, wiesz, no Szkoci będą głosowali jakby przeciwko Anglikom, po to, żeby im pokazać, żeby wstawić im na głos. To może być ten języczek uwagi.
Rozumiem.
Bo Szkoci generalnie chcą zostać.
Ja mówię, że mnie to nie interesuje w tym sensie, że ja nawet nigdy w życiu nie byłem w Wielkiej Brytanii, więc nie mam zupełnie żadnego feelingu. Znaczy, mój feeling na temat Wielkiej Brytanii jest taki, że...
Ale na przykład to w ogóle nie chodzi o Wielką Brytanię.
Aha, czyli chodzi o inny kraj. No, dobrze, czyli...
Dobra, Maciek.
Domyślam się, że to nie byłoby najlepiej, jak oni by wyszli, tak? To chcesz powiedzieć?
No byłoby bardzo źle.
Bardzo źle. No dobrze, więc...
Byłoby bardzo źle.
Zobaczymy,
dla Polski to by było bardzo źle.
Zobaczymy, gdzie się... No to ja tu powiem, że Walia wygra.
Walia, ja też chyba obstawiam Walię, bo Walia jest chyba takim czarnym koniem tych mistrzostw. Oczywiście Gareth Bale jest w jakiejś życiowej formie i super.
Nie widziałem Walii.
Chorwacja-Portugalia.
O, Portugalia to jest zespół, który widziałem nawet w dwóch meczach, jeszcze w jakimś towarzyskim.
A wczoraj zremisowali z Węgrami 3-3. I rozumiem, że Portugalia na razie zremisowała 3 spotkania, ma 3 punkty, czyli tak jakby wygrali jeden mecz i przegrali 2. I generalnie nie zachwycają.
No, a typuję, że wygrają mecz z Chorwacją, że star power Cristiano Ronaldo przeważy.
Ja sprawa Chorwaty. Chorwaci wyglądają chyba na najtaki... No tak dalej, 3 dobre mecze. Mhm. Sprawa na Chorwaty. Portugalcy to się nie obudzą.
Dajesz, szybciej.
Francuzi grają z Irlandczykami. Pamiętasz ten mecz o awans do Mistrzostw Świata?
Nie.
Gdzie Henry strzelił bramkę ręką?
A, pamiętam, to pomysły, pamiętam.
No to masz, to będzie ten, to teraz będzie rewanż.
Tak, pamiętam, oczywiście. W sensie słyszałem o tym, nie oglądałem. Francja.
Francja, też trzeba zawsze kibicować gospodarzom. Niemcy grają ze Słowacją.
Słowacja. Mój team, jest, ja nawet ich nie widziałem. Jak Wilkomen. Się
Wilkomen, Słowakia.
Wilkomen i ten. I papa. Niemcy.
Sensacja tego turnieju, czyli Węgrzy grają z Belgią. Ja stawiam na Belgów. Odpowiedź.
No, ja muszę, chociaż no nie wiem, no na Węgrów, no nie kibicuję.
No dobrze, no to bratanki, to Orban, Erdogan.
Nie, ale widziałem Węgrów z Austrią, mecz numer jeden w tym turnieju ich. I to było pierwsze 45 minut, które widziałem.
A nie, to było to, jak dawno przekazał, grało, spadłeś z krzesła generalnie.
Nie, ja wyłączyłem ten mecz, bo byłem na bardzo słabym poziomie wtedy i potem oglądałem Belgów z Włochami, zagrali lepiej niż Węgrzy w tej pierwszej połowie z Austrią. Chociaż przegrali Belgowie z Włochami, więc typuję, że Belgowie wygrają.
No dobrze. Włosi, szlagier tych 1/8, czyli Włosi grają z Hiszpanią.
Włosi grają z Hiszpanią. Widziałem i tych, i tych. Włosi mi się bardzo podobali. Tam gra w ataku Pele. Bardzo,
gra.
Bardzo fajnie.
Syn.
Zawsze dobrze. Pele. Typuję w Hiszpanię tutaj. A jestem za Włochami, więc.
Jesteś za Włochami. No ja postawię na Hiszpanów, którzy są chyba bliżsi mi, aczkolwiek...
I nie jestem bardzo dobrym graczem.
Nie wiem, no w Hiszpanii przegrali mecz z Chorwacją na własne życzenie.
Mm-hmm.
No i ostatni mecz, moi z kolei faworyci.
Anglicy?
Nie, Islandczycy.
A gdzie jest Anglia?
Tam gra z Islandią właśnie.
Anglia z Islandią. Pamiętam, hymn Islandii bardzo mnie przejął. I też nieznajomość islandzkich kibiców zasad piłki nożnej, którzy reagowali bardzo późno na gwizdki w meczu z Portugalią. Śmiali się z nich komentatorzy BBC, z islandzkich kibiców wtedy, tak dogryzali, że nie znają się na futbolu, więc bardzo chciałbym usłyszeć, jak komentują ten mecz w BBC, skoro Anglia gra z Islandią, no i typuję, że Anglia wygra.
Anglia, ja to postawię przekornie na Islandczyków.
Rozumiem. Jeśli wygramy ze Szwajcarią, z kim gramy dalej?
Tak, gramy dalej.
Ale z kim?
I gramy ze zwycięzcą pary chyba Chorwacja, Portugalia.
O, to nieźle. To zawsze dobrze nie trafić na Hiszpanię, Niemcy, czy...
Nie, na tych nie trafiamy. Nie trafiamy na Włochów, Hiszpanów, Anglików, Niemców i Francuzów.
Bardzo fajnie.
Autostrada do finału, jak niektóre prawicowe media zauważają.
O kurczę, oni się już podpalili. No tak, ale to jest nasze zwycięstwo przecież, nasze zwycięstwo. Otrąbione. Taka piłka, nie traci bramek. Catenaccio. Gdzie jest Lewandowski? Dobrze, mój drogi, trzymaj się. Miłego dnia.
Pozdrawiam, cześć.